Stefan Kosiewski, Szczury, do prokuratury generalnej. Dotyczy maila z dnia 2 lipca 2012 roku, PG 7 rzymskie, KO 2880/12. Fascynacja obłędem, 49 fragment. Zniweczona rzeczywistość, wprowadzenie symboliczne 7 stopnia. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Prokuratura Generalna, pani prokurator Elżbieta Szawarska, prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie, delegowany do prokuratury generalnej. Biuro prokuratora generalnego, ulica Barska 28 przez 30 02 315 Warszawa, skrytka pocztowa 20. PG 7 rzymskie KO 2880/12 dotyczy maila z dnia 2 lipca 2012 roku. PG 7 rzymskie KO 200 KO 2, przepraszam, KO 2, przepraszam, 880/12. Dziękując za pismo, za pani pismo z dnia 5.7.2012 roku, znak jak wyżej, informujące o przedstawieniu prokuraturze okręgowej w Gdańsku mojej korespondencji z 2 lipca bieżącego roku dotyczącej niewłaściwego postępowania prokuratury rejonowej Gdańsk-Śródmieście i przesyłam w załączeniu kolejne pismo prokuratury rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku z 29.06.2012 roku informujące mnie o tym, że zostałem wcześniejszym pismem tej prokuratury oszukany, między innymi wprowadzony w błąd przez prokuraturę rejonową Gdańsk-Śródmieście poprzez niewłaściwe pouczenie dotyczące sposobu składania zażalenia na prokuratora odmawiającego podjęcia służbowych czynności, a przy tym wprowadzającego obywatela w błąd. Nie wiem, czy prokuratura w Gdańsku wprowadza każdego Polaka w błąd świadomie, czy tylko dla potrzeb wprowadzenia mojej osoby w błąd zainstalował ktoś na serwerze prokuratury w Gdańsku stare pouczenie, które na papierze dawno już zostało pewnie zniszczone, jak pouczenia z czasów stalinowskich. Tu wskazuje się na to, iż trzeba wyjaśnić, kto należy w Gdańsku do tej bandy żydowskich złoczyńców, o których działaniach w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości od lat bezskutecznie usiłuję zainteresować kolejnych żydowskich ministrów sprawiedliwości RP i prokuratorów generalnych, a za ich pośrednictwem ministra Boni, który odpowiedzialny jest za cały ten etniczny bajzel informacyjny w rządzie Donalda Tuska. W załączeniu oba pisma prokuratury rejonowej Gdańsk-Śródmieście, która pouczając mnie, a to fałszywie, to znowu w sposób niepełny, gdyż nie podaje do mojej wiadomości adresu prokuratury nadrzędnej, do której, jak pisze, mam prawo odwołać się za jej pośrednictwem, a przecież jest prokuratura z urzędu zobowiązana ustawowo do udzielania obywatelowi informacji pełnej, a nie fałszywej, dopuszcza się prokurator w Gdańsku działania przestępczego na szkodę obywatela RP przebywającego od 30 lat na wymoszczonym przez nich, przez żydokomunistyczną służbę bezpieczeństwa azylu politycznym w RFN. Zasadniczo przy tym urząd, a także człowiek, który wprowadził obywatela w błąd, przeprasza po takim fakcie grzecznościowo człowieka za pogwałcenie praw człowieka i obywatela podpisanych w latach 70. ubiegłego wieku przez rząd Piotra Jaroszewicza, kierowany w PRL-u z tylnego fotela przez Edwarda Gierka, którym to kierowała z ukrycia Służba Bezpieczeństwa, wysyłająca za Jaruzelskiego milicjantów żydowskiego pochodzenia etnicznego do przeprowadzenia rewizji w mieszkaniu zajmowanym w Czeladzi przy ulicy Tuwima 27, mieszkania 9, przez Polaka i katolika, działacza antykomunistycznej opozycji. Starszy sierżant milicji obywatelskiej Andrzej Hamera, co oddaje w żargonie jidysz słowo młotkowski, zostawił wtedy znalezione w szufladzie jasnej, a przeszklonej szafki ze sosnowego drewna na książki odbity na powielaczu tekst podpisanego w Helsinkach przez komunistyczny rząd PRL-u międzynarodowego porozumienia dotyczącego praw człowieka ze słowami, przytaczam, to można mieć. Koniec przytoczenia. Natomiast nie był ten funkcjonariusz pewien, czy pisarz i dziennikarz może przechowywać w domu napisane przez siebie teksty i dlatego zabrał z mojego mieszkania za pokwitowaniem wystawionym 23 lutego 1982 roku między innymi, przytaczam, pierwsze, rękopis zawierający 28 ponumerowanych stron z parafą autora. Drugie, 5 stron rękopisu ponumerowanych z parafą autora. Trzecie, 4 strony maszynopisu w 3 egzemplarzach ponumerowanych z parafą autora. Czwarte, reportaż w postaci 4 stron zatytułowanych Szczury. Piąte, reportaż w postaci 4 stron maszynopisu zatytułowany Zmieścić się w czasie. Koniec przytoczenia. Szczury były napisanym przeze mnie w stanie wojennym reportażem, a właściwie zwięzłym raportem o pożarciu przez szczury nie jakiegoś mitycznego króla popiela w Kruszwicy, w innym miejscu w Polsce nad jeziorem Gopło, czy w zamku na Renie, który w Niemczech na emigracji sam także już widziałem, lecz prawdziwej postaci starej wdowy, właścicielki domku w Realu, zbudowanego przed wojną przez jej męża na Węgrodzie w Czeladzi, w którym spędziłem sielskie dzieciństwo z trudem wlokąc każdego dnia za sobą nogi, przy powrocie ze szkoły po skrzypiących drewnianych schodach przyczepionych do ściany domku i nie trzymając się przy tym poręczy, ażeby nie spaść z nią niechcący w głęboką otchłań podwórka, albowiem mogła przecież w każdej chwili odpaść. Tak była spróchniała, jak cały świat tego dzieciństwa Polaka w PRL-u, przedstawiony proroczo w powieści Berenta pod świecącym fosforem tytułem, jak wychodzące z ziemi po deszczu kamienie i kości jasne świecące po nocach na polu bitwy pod Grunwaldem i wszystkich innych polach bitewnych, frontach wojen światowych, gdzie padali Polacy za wolność waszą i naszą. Czego nie musiałem odrabiać, gdyż w tornistrze dźwigałem bez wyraźnej potrzeby elementarz falskiego, który jak wszystko, co tylko dało się w czeladzi przeczytać w tamtych czasach o wojnach Greków z nawałą perską, przeczytałem, zanim poszedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej numer 1 ze względu na to, iż starsza o 2 lata ode mnie siostra chciała być nauczycielką, a jeszcze nie zaopiekował się nią żydowskiej narodowości w papierach do 1968 roku trener kadry lekkoatletycznej CKS-u Czelać, prowadzony na kopalni Saturn na dniówkach dołowych po to, by mógł wykrywać na koloniach letnich pośród młodzieży polskiej takie właśnie dalekoskoczne talenty, oddające w wieku 12 lat skoki po 4,5 metra na koloniach letnich potrafiły ścigać się później ze świetlikiem przez płotki zimą na betonowym korytarzu szkoły numer 4. Świetlik był chyba najlepszym biegaczem województwa katowickiego, zaś latem unosiły się jego uskrzydlone stopy lekko nad brynicą, grabkiem i całą resztą okolicznych wzgórz nad Czeladzią. Nie pamiętam już, czego dotyczył drugi, zarekwirowany przez milicję reportaż zatytułowany zgodnie z protokołem z 23 lutego 1982 roku Zmieścić się w czasie. Dlatego na świadka tamtych czasów przywołuję w tym miejscu Żyda Teichmana, zamieszkałego na terenach Zagłębia Dąbrowskiego, które za cara włączone zostało represyjnie do kielecczyzny, gdyż do trzeciego rozbioru Polski miasto Czelać nie wchodziło w skład Rzeczypospolitej, pozostając wolne od prusactwa i rakuszan na terenie księstwa siewierskiego, które należało do księcia biskupa Krakowa, albowiem wiele, wiele lat wcześniej zapłacił złotem za wolność tego skrawka ziemi mającej znaleźć się po trzecim rozbiorze na styku 3 masońskich mocarstw rozbiorowych. Teichman był konserwatywnym realistą za płotem po drugiej stronie ulicy Wąskiej, zanim po syjonistycznej ruchawce 1968 roku zamienił sobie dla uniknięcia sporu ze swoimi nazwisko na Teichmański, choć chciał być długo jeszcze potem normalnym Żydem I nie dość, że chadzał także gorącym latem, odziany w gruby hałat, z czołem skrytym pod czarnym, aksamitnym kapeluszem, co w czasach nieskażonych jeszcze kłamstwem globalnej katastrofy klimatycznej było zarazem dowodem odwagi, jak i proroctwa synoptycznego manifestującego się w przywiązaniu do wartości tradycyjnych, z którym udawał się w określonych dniach przesilenia wiosennego na wieczorny spoczynek z kurami do szałasu składanego przezeń każdego roku w ogródku za płotem, pod murem zbudowanym z poukładanych na siebie bez zaprawy kamieni z dwóch drewnianych, zdjętych z zawiasów, drzwi odstawionych na dzień pod komórką na węgiel i króliki, a pomalowanych jedne na brązowo, a drugie zaś czarną farbą. Mówiliśmy na nią Galachowa, bo była po mężu Galach, sąsiadka Teichmańskiego czy Termińskiego, wcześniej Teichmana, mieszkającego zaraz obok Trojaka, żonatego z Salci, która wniosła mu w posagu dom i pole na Warszawce pod Grodźcem, ta dobrotliwie poskrzekująca czasem na mnie niska staruszka, zgarbiona z kijem dla podparcia, przechadzająca się po małym podwórku w oczekiwaniu na listonosza z rentą, siadała przy dobrej pogodzie dla spoczynku na drewnianej ławce zbitej z jednej deski, położonej na dwóch pieńkach przez Trojaka, chyba już po śmierci Salci, wyjmowała stopy z papuci i kilku par beżowych, dzianych pończoch, żeby złożyć je do wygrzania na słońcu, na prawdziwym dywanie, który utkałem dla niej sam, nie inspirowany przez nikogo. Skępek zielonego mchu, które pościągałem wcześniej z muru Teichmana, widząc ich miejsce przeznaczenia na wydeptanym kawałku ziemi butami Trojaka i ogródka, których wspomnień frontowych z wojen rosyjsko-tureckich i rosyjsko-japońskich słuchałem z wypiekami na twarzy, mieszając jeszcze wtedy daty tych wszystkich tak zwanych rewolucji. Została w stanie wojennym zeżarta przez szczury, kiedy religijny nakaz grzebania zmarłych zastąpiony został przez żydokomunistyczne pokolenie synów tych wszystkich zapomnianych niesłusznie Żydów, których tu przypominamy, tak samo jak i zdystansowanie się w Będzinie czy w Katowicach od spraw i potrzeb ich własnych ojców i matek wymierających w osamotnieniu na Węgrodzie w Czeladzi. W nawiązaniu zaś do wzmianki o rękopisach zabranych już z nowego mieszkania w czteropiętrowych blokach postawionych z kamienia rakotwórczego, zrobionego z odpadów po produkcji w cementowniach Grodziec oraz Wojkowice, przy ulicy żydowskiego poety Tuwima, który nie krył się przed wojną ze swoim pochodzeniem etnicznym tak, jak ukrywał się, nie wiedzieć dlaczego, Nie ze szczurem przecież prawdziwym, który wygryzł po śmierci twarz Galachowej, lecz z myszką na policzku, znakiem od najwyższego, plamą ujawniającą jego odmienność, a przy tym zwracającą na siebie uwagę, którą to plamę wątrobową noszę na brzuchu po prawej stronie, a kabaliści żydokomunistyczni w Związku Sowieckim odkryli na czole Gorbaczowa. Prawdziwe jego nazwisko żydowskie Gerber, robiącego wtedy jeszcze w KGB za oficera, jak po nim robić miał Putin, odkryty przez masonerię władca już nie Związku Sowieckiego, lecz Federacji Rosyjskiej, który poza niskim, typowym chazarskim wzrostem, jakim w Polsce cieszył się Rajmut Kaczyński, żydokomunistyczny wykładowca marksizmu w Warszawie i ojciec obu braci Kaczyńskich, nie miał żadnego znaku szczególnego na odkrytych i widocznych dla ludzi partiach ciała, które mógłby lud prosty przyjąć z pokorą jako omen, ostrzeżenie dane od Boga, patrz Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie zwanym Biblią Tysiąclecia. Księga Wyjścia 8:20, podaję za leksykon znaki świata, omen przesąd znaczenie Piotra Kowalskiego, PWN, Warszawa, Wrocław, 1998, strona 395, który podaje, iż można, przytaczam, tłumaczyć je jako zapowiedź plagi, która oznacza wtargnięcie do ludzkiego świata żywiołów tamtego świata. Myszy, podobnie jak muchy, reprezentują porządek chtoniczny. Koniec przytoczenia. Po strajkach sierpniowych 1980 roku, mieszkając we wspomnianym mieszkaniu przy ulicy Tuwima 27 i będąc osobiście dotknięty na czwartym piętrze plagą much unoszącą się z nieopróżnianych od wielu dni śmietników stojących między blokami w dole pod oknem, zatelefonowałem z działu zaopatrzenia w PWD Prodryn w Katowicach, gdzie zatrudniłem się, jak dzisiaj już wiem, za zgodą ubowców, po karnym wyrzuceniu mnie w 1977 roku ze studiów za postawę niegodną studenta PRL, czyli za działalność antykomunistyczną na Uniwersytecie Śląskim, aby zarabiać na utrzymanie jako zwykły zaopatrzeniowiec. A po założeniu przeze mnie, wbrew woli dyrektorów, Bakona i Pochopienia Związku Zawodowego Solidarność i po zapisaniu do niego ponad 1000 naszych pracowników, nadal wolałem wyszukiwać w całym kraju deficytowych środków produkcji, niż przechodzić jak Żydy w Gdańsku na etaty związkowe. Więc krótko mówiąc, nie mogąc opędzić się już od przykrego towarzystwa obrzydłych owadów w sypialce, jak nazywaliśmy zajmowany przeze mnie z żoną pokój w mieszkaniu moich rodziców, zapowiedziałem do obecnych w moim pokoju pracy osób. Teresa Winiarska była, kierownik Brożek, Jabłońska, Złotoś, który uczył mnie życia, siedząc biurko w biurko i tłumacząc zarazem po przyjacielsku dla mnie w domu wiersze Hansa Magnusa Enzensbergera, które zamierzałem opublikować w redagowanej wciąż przeze mnie gazetce studenckiej SMAR, z redakcji której jeszcze mnie nie wyrzucono jakimś cudem, a chyba jeszcze i był obecny przy tym kierownik magazynu Skorupa, sekretarz zakładowej organizacji partyjnej, którego wspominam po latach jako sympatycznego, miłego człowieka, dającego się lubić, spokojnej natury, cichego. Powiedziałem do Jabłońskiej: proszę połączyć mnie z Komitetem Miejskim Partii w Czeladzi. I ta to zrobiła. A po jej zapowiedzi do słuchawki: Katowice, Kosiewski będzie mówił, czy to Czeladź, komitet? Nacisnąłem guzik aparatu na moim biurku i zapytałem krótko: towarzyszu, czy ja muszę do was z Katowic dzwonić, dlatego że w Czeladzi na Tuwima ludzie spać nie mogą przez muchy, bo nikt nie opróżnia śmietników? Uzyskałem zapewnienie, że będzie posprzątane. A po południu mogłem już położyć się na wersalce w słońcu zachodzącym w oddali za łuną z huty Siemianowice, w której pracowało się na okrągło na trzy zmiany, żeby dogonić i przegonić Amerykę. Z twarzą przykrytą gazetą, gdyż tak lubiłem po powrocie z pracy na chwilę zasypiać znużony. Wyjaśniam tu, że rękopisy zabrane z mieszkania przy Tuwima po kilkunastu miesiącach od tamtego znaku z muchami przez patrol milicji, który wszedł w zabłoconych i ośnieżonych butach na wypastowaną przez moją świętej pamięci mamę podłogę z płytek PCW, nie były lekturą mojego świętej pamięci ojca, nie czytał nic z moich rzeczy. Po wysłuchaniu mojej recytacji pierwszego wydrukowanego mi wiersza w gazecie. A ja nie zamęczałem już go więcej wymyślonymi przeze mnie metaforami, choć łączył z nimi pewnie dużą wagę, jak ze wszystkim, co tylko napisałem, inaczej niż ubowcy, którym mogły te zapisane kartki posłużyć najwyżej do sporządzenia fałszywek obciążających poetę Polski uwłaczającymi, niegodnymi kompilacjami w stylu Szymborskiej, wychwalającej partię żydokomunistyczną i Stalina. Zapewniam z ręką na sercu potomnych, że nigdy podobne rzeczy śmierdzące, na których muchy siadają z upodobaniem, nie wyszły spod pióra poety polskiego. Jakimi zaszczycać będzie niewątpliwie długo jeszcze po śmierci nobliwa noblistka wszystkich swoich żydowskich kolegów ze Związku Pisarzów Polskich, którzy nie potrafią zdobyć się wciąż na potępienie owej haniebnej przeszłości, na którą złożyło się okrutne bandyckie potępianie przez tych tak uczynnych dla zbrodniczego systemu Żydów, którzy na równi z Szymborską z domu Rottermund potępili dla potrzeb ubecji rzekomo amerykańskiego agenta i księdza biskupa Kaczmarka oraz innych polskich księży żydokatolickich, domagając się wykonania na nich tak zwanej kary śmierci przez kata narodu polskiego, do którego to barbarzyńskiego sposobu zabijania ludzi chciały wrócić w postmodernistycznej Polsce Żydy Lech Kaczyński i Zbigniew Ziobro, wbrew temu, co Pan Bóg Mojżesza przykazał im do wygniecienia sobie na czole pismem klinowym patykami, jak na glinianych tablicach, które cudownie miały zastygnąć na kamień w opowieściach chrześcijan i hasydów. Ojciec mój Władysław, urodzony w 1926 roku, skazany został przez żydokomunistyczny sąd w 1945 roku i odsiedział za to tylko, że był Polakiem, który wrócił z Prus z robót przymusowych. Zaś milicjantom przekazał w stanie wojennym, nie w jakimś zapóźnionym odruchu zemsty czy z nienawiści rasowej czystego polskiego serca, rzekomego antysemityzmu przypisywanego zbrodniczo Polakom przez Żydów, patrz gros i widzę byle menda na każdym forum internetowym gazet polskojęzycznych, lecz czystej troski o dzieło rąk mojej spracowanej mamy, polerującej podłogi w domu po dniówkach na kopalni Saturn oraz o dorobek całego życia mojego ojca, który przykazał odważnie milicjantom, przytaczam, tylko nie na dywan z butami. Koniec przytoczenia. Co trzeba przyznać, przyjęte zostało przez nieproszonych gości po ludzku, z należytym zrozumieniem. I ojciec z mamą zaczęli wnet rozkładać na podłodze i dywanie sznurkowym gazety, po których przybyli w celu dokonania rewizji policjanci i tajniacy stąpali, jak ksiądz Pieńkowski przed wojną kroczył po dzisiejszej ulicy księdza Pieńkowskiego, po kwiatach sypanych przed nim z koszyczków przez dziatwę podczas procesji. W piwnicy, bo zeszli po wszystkim i tam, gazet już nikt przy węglu nie rozkładał. Spojrzeli szybko na kartofle, słoiki z ogórkami, porąbane drewno złożone przy węglu, po czym poszli sobie z powrotem tam, skąd ich przyniosło, zostawiając protokół, o który wystąpiłem, bo miałem do tego prawo. Piszę zaś o tym wszystkim w najmniejszych szczegółach, gdyż naiwność żydowska nakazuje wierzyć w to, że pamięć ludzka jest zawodna. Tymczasem my, katolicy, powtarzamy ciągle z wiarą, że Pan Bóg nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy. Z miłosierdziem Bożym mam także prawo łączyć wiarę w to, że zaoczne skazanie mnie 1 sierpnia 2008 roku przez żydowską bandę w Tomaszowie Mazowieckim, która urządziła sobie purimową wesołość, skazując emigranta politycznego z Polski w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, z pomówienia o rzekomą kradzież dzieciom starej piłki do gry w piłkę nożną, która nie przedstawiała, nawiasem mówiąc, żadnej wartości materialnej. I sąd nie miał prawa zajmować się czymś takim, a nawet kolegium nie miało prawa i nie miał prawa pojawiać się ani policjant, ani strażnik miejski przy tej piłce, ani żaden cieć. Bo rodzice powinni sobie chcieć wychowywać dzieci na swoje nieszczęście jak Galachowa, a nie napadać po pijaku na mieszkanie sąsiada, który jest na wcześniejszej emeryturze i nie chce robić dla rozwydrzonych bubów na balkonie pierwszego piętra za bramkarza, zaś całe bandy żydowskich policjantów w naszym Tomaszowie nie miały i nie mają prawa kryć się nawzajem jak psy na trawniku i pierolić z wymyśloną przez siebie sprawą, gdyż antykomor został wymyślony przez tych biednych ludzi zafascynowanych szaleństwem w Tomaszowie Mazowieckim dla ukrycia ujawnionej przeze mnie aktywności żydowskich band. Antykomor to jest tak zwany skandal ze stroną internetową, czyli zatrudnienie przez niegłupich w końcu przecież policjantów, niezwolnionych jeszcze z pracy w policji w Tomaszowie, skazanego przed kilku laty młodziana, pozostającego do ich dyspozycji jako dyspozycyjny figurant, mogący zafunkcjonować jako autor prowokacji przeciwko prezydentowi Komorowskiemu, co wreszcie po moich wyjaśnieniach w internecie zaskutkowało odwołaniem szefów prokuratur rejonowych w Tomaszowie Mazowieckim i w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mi przemknęło w ostatnich dniach przez ekran, podjęte zostało śledztwo przeciwko temu niedoszłemu studentowi w prokuraturze zamiejscowej. Nie kierując dochodzenia na właściwe tory, chciałbym w tym miejscu jedynie powiedzieć tak. Jeżeli chce się uzyskać jasność w tej niecnej sprawie, to znaczy ustalić, kto osobiście wpadł na pomysł, żeby sobie zrobić jaja głośne na całą Polskę z prezydenta Bronisława Komorowskiego, który trzymał szarfę przy nielegalnym składaniu wieńca przed Magdalenką w pobliżu grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, kiedy ubowiec dziadzia przyglądał mu się z bliska i zastanawiał dobrze, czy jest sens brać sobie takiego zięcia na głowę. Należy zapewnić przesłuchiwanemu przez prokuraturę zamiejscową figurantowi niekaralność w taki sposób, żeby te zapewnienia o niekaralności dla niego istotnie do niego dotarły i miały moc pozwalającą mu uwierzyć, że nie pozostaną niekaralni ci, którym swój oka nie wykole, a którzy kazali mu to zrobić, co zrobił na szkodę Bronisława Komorowskiego i na kłopot dla siebie. Czy jest jeszcze Łysakowski komendantem Policji Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim? Bo europoseł Wojciechowski, wtedy z PSL-u, był przecież ze mną na tamtym zamkniętym przyjęciu w Białej Rawskiej jeszcze jako prezes Najwyższej Izby Kontroli i może zaświadczyć, że tamten obstawiał jak żona albo kochanka prezydenta Rawy Mazowieckiej. Tak mocno i blisko, że nie szło z człowiekiem porozmawiać jak obywatel krajowy z obywatelem zagranicznym RP powinien mieć możność, zawsze niczym nieskrępowaną przez żadnego policjanta na służbie krajowej, Mossadu czy zagranicznej w sprawach wyższej użyteczności publicznej. Czy wyraziłem się tu w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich, o co chodzi? Chodzi o to, że policjanci mają być ukarani za pohańbienie prezydenta RP, a ze mnie ma być zdjęty wyrok skazujący, wydany w postanowieniu zaocznym bez mojej obecności 1 sierpnia 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim, między innymi z jawnym naruszeniem prawa. Uważam, że w obecnej sytuacji obie sprawy dojrzały już do tego, żeby Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyjrzała się działalności zorganizowanych grup przestępczych złożonych z osobników żydowskiego pochodzenia etnicznego, zamelinowanych w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, które destabilizują państwo polskie urządzaniem sobie zaocznych polowań na obywateli polskich przebywających w tym czasie od 30 lat na azylu politycznym w Niemczech. Pan Roman Kuźniar pełni zaszczytną funkcję doradcy prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa. Jak niegdyś Zbigniew Brzeziński. Chyba widzisz, oddaję tę nazwę słowo Birkenmeier. Przy amerykańskim przywódcy, a przywołuję niniejszym tę postać do sprawy, albowiem pan Roman Kuźniar jest znanym naukowcem i kolegą doktora Marka Głogoczowskiego, pisarza o niebo lepszego od Szymborskiej, zdolnego pamflecisty, kreującego się na bezbożnika i antyżyda, któremu poświęciłem przedwczoraj wiersz włączony do aktu pierwszego Herodów, nawiązując do okoliczności poznania przeze mnie tego szaternika, wyśmienitego tak samo jak pan Roman Kuźniar, wysokościowca zaprawionego w trudnych wspinaczkach, nie tracącego głowy w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach, kiedy tchórze pompują smród w gacie i trzęsą portkami, gdyż cała ta zafajdana banda kryptosyjonistycznych debili, koleżanek i żydowskich kolegów noblistki ze Związku Polskich Pisarzów pobiera wciąż w Polsce bardzo wysokie uposażenia, jak ubowcy i emerytury, poza jedynym chyba tylko Sławomirem Mrożkiem, który uciekł na starość do Nicei, a nie wiadomo właściwie, z czego on się tam utrzymuje, jeśli Mrożkiem na świecie nikt się już nie fascynuje, jak w kraju nikt Kisiela nie czyta, bo i po co komu stara makulatura postkomunistyczna i myśl przez muchy przerzuta? Wierzę w Pana Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela. Wierzę w Ducha Świętego, który od czasów żydowskiego proroka Ezechiela napełnia nas otuchą i mądrością przykazania. Przytaczam. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterzom. Tak mówi Jahwe, Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmocniliście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Ezechiel 34:2-4. Nieszczęsna grafomanka krakowska nakazała spalić swoje zwłoki w krematorium, jak gdyby miała tym samym zdjąć tabu z hitlerowskich obozów pracy przymusowej, zamienionych po 1945 roku przez opiewaną w jej wierszach żydokomunę na miejsca pracy przymusowej dla Polaków, naszych ojców, a także dla ludzi z innych narodów. Oficjalnie do 1956 roku istniały w PRL-u centralne obozy pracy: Warszawa, Jaworzno, Nakło nad Notecią, którym podlegały dziesiątki innych obozów pracy przymusowej, między innymi w Tomaszowie Mazowieckim, w Katowicach na Giszowcu i w Czeladzi. Jeszcze za Gomułki w latach 60. w drewnianych barakach za kopalnią Saturn mieszkali ludzie zjeżdżający pod ziemię do pracy z lampkami karbidowymi, białymi grudkami karbidu w środku, na który sikało się dla wywołania reakcji chemicznej i uwolnienia z karbidu gazu płonącego żółtym płomieniem cynoberowym, właściwie czerwono-złotym. A zmuszanymi do tego tak samo bezprawnymi wyrokami sądów żydokomunistycznych, jak bezprawny jest bandycki wyrok, z którym 20 lat po Magdalence połączono w Tomaszowie nazwisko syna Polaka skazanego bezprawnie w 1945 roku. na cmentarzu w Krakowie popiołom jednej Żydówki z domu Rotermund oddało cześć wiele żydowskich etnicznie osób. Był premier i prezydent Rzeczypospolitej, którzy dotychczas oddawali hołd popiołom milionów Żydów spalonych w krematoriach wysadzonych w powietrze w 1945 roku w Auschwitz po przejęciu obozu przez Armię Czerwoną na rozkaz żydokomunistów, żeby nie było śladu po hitlerowskich zbrodniach, zanim jeszcze nie skazano i nie powieszono Żyda Hessa, który za Hitlera robił za komendanta tego obozu pracy przymusowej. Pokrętna i z pozoru nielogiczna była przez blisko wiek cały historia narodów i krajów Europy pisana ręką żydokomunistycznej bandy, która dokonała zamachu na demokratyczną Rosję w październiku czy w listopadzie 1917 roku przy pomocy wsparcia finansowego Żydów amerykańskich oraz ich banków. W czeladzi dwa pomniki gloryfikują wciąż panowanie żydokomunistów spod znaku czerwonej gwiazdy. Tych w mundurach, którzy naszli na Polskę z planami uzgodnionymi w Jałcie i w Teheranie, planami przekształcenia Polski w jeden wielki komunistyczny obóz pracy przymusowej, oraz drugi pomnik postawiony przed Urzędem Miejskim ku czci przedwojennych szpiegów i agentów Rosji Sowieckiej w Polsce, których wtedy rozpracowały wnet sprawnie tajne służby Rzeczypospolitej, a wojewoda Grażyński zlikwidował jednym zarządzeniem działalność tej bolszewickiej bandy wybranej jako Rada Miejska Czeladzi. Jeżeli dzisiejsza Rada Miejska nadal nie dostrzega z okien przed budynkiem Rady unoszących się nad pomnikami tabunów chazarskich much, które widzi każde dziecko, to każdy kolejny przewodniczący tej żydowskiej Rady Miejskiej w Czeladzi od Magdalenki jest nagi król, który z gołą dupą w nowych szatach łazi po osiedlu noszącym wciąż imię Marcelego Nowotko, bandziora żydowskiego z PPR-u, którego zdrajca żydowski Kalkstein zakapował na gestapo jak Żyda Fidlera i za to Małojec go załatwił. A potem Gomułka zabił Małojca w dalszym ciągu tej dintoiry, która w drugim miejscu czeladzi wynoszona jest wciąż pod niebiosa na osiedlu 25-lecia PPR. Pora ujawniać w imię prawdy kłamstwa zniewalające ludzkość nie tylko w czeladzi, naruszające prawa człowieka i obywatela. Pora zacząć rozmowy na tematy objęte dotychczas tabu, zmową milczenia przez nikczemnych ciemiężców narodu, którzy najpierw podpisali traktat z Hitlerem i szli z nim ręka w rękę, wymieniali się na przykład po 17 września Żydami na zajętych terenach, przesiedlali ich na teren państw bałtyckich i na Syberię, a stamtąd z armią Andersa na Bliski Wschód, z wojskowym sprzętem, by stali się zalążkiem państwa Izrael, dysponującego dzisiaj łodziami podwodnymi, wyprodukowanymi w Niemczech Angeli Merkel i uzbrojonymi w głowice termojądrowe, z którymi mogą wpłynąć w dowolne koryto rzeczne, żeby wymusić na przykład ślub ze sterką na każdym kacyku na całej kuli ziemskiej. Dlatego Sobór Watykański II zrobił bardzo dużo dla żydostwa, przenosząc tabernakulum na prawą stronę, jak Żydy przenoszą Torę w synagogach, które wcale nie są przecież świątynią. Nie można przy tym posądzić posła Zabłockiego z PZKS-u, wcześniej PAK z Piaseckiego, obecnego cały czas na soborze, iż nie wiedział, kto i po co posłał go z Warszawy w celu dopilnowania tych pokojowych przemian Kościoła na ludzki wymiar i dopasowany do potrzeb ducha czasów. Po likwidacji w Londynie pod mostem szefa Watykańskiego Banku Ambrosiano i członka loży masońskiej P2, JP2 przewraca się dziś w ampułach cudownie rozmnażanych i rozwożonych po kraju szamańskim sposobem przez księdza kardynała Dziwisza, który nie ma odwagi odwołać swojej błędnej decyzji politycznej o pochówku Kaczyńskich w podziemiach królewskiej i katolickiej katedry na Wawelu. Więc czy będzie miał zdrowie pojechać z własnej woli do Rzymu, żeby pomóc włoskiej prokuraturze w wyjaśnieniu okoliczności zatrudnienia przez siebie w pakamerze papieża tych wszystkich zbójów, którzy wyciągnęli łapy na zastępcę Chrystusa na ziemi? Pan Jezus frasobliwy cierpi w przydrożnych figurkach, które mija cień człowieka, mgła, tuman po rosyjsku. O piśmie innej prokuratury w Polsce, pragnącej się ze mną spotkać, poinformuję w kolejnym piśmie. Z wyrazami szacunku, z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski.